Witamy na kolejnym spotkaniu przystanku Historia. Witamy ze Szczecina. A ponieważ temat naszego spotkania jest trochę nietypowy, proszę też pozwolić na nietypowe rozpoczęcie, ale i zakończenie. Chciałbym zacząć od zaprezentowania Państwu jednego z wierszy cygańskiej poetki Papuszy. Wiersz nazywa się Woda, która wędruje. Pani Sotradeł. Już dawno przeminęła pora cyganów, którzy wędrowali. A ja ich widzę. Są bystrzy jak woda, mocna, przejrzysta, kiedy przepływa. I domyślić się można, że przemówić pragnie. Biedna, nie zna żadnej mowy, żeby nią gadać, żeby śpiewać. Coraz to pluśnie tylko srebrnie, zaszemrze jak serce, woda mówiąca. Tylko koń, co na trawie się pasie, niedaleko stajni, słucha jej i szum rozumie. Ale ona nie ogląda się za nim, umyka, odpływa dalej, by oczy nie mogły dojrzeć rzeki, która wędruje. Witamy Państwa na spotkaniu pod tytułem Cyganie, Romowie 1945-1989. Nie takie zwykłe życie w PRL. Naszymi gośćmi są eksperci od tej tematyki. Pani dr Magdalena Semczyszyn z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie. I pan dr Piotr Krzyżanowski z Akademii imienia Jakuba Sparadyża z Gorzowa Wielkopolskiego. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że temat będzie interesujący. Nasi współobywatele, cyganie, Romowie żyją razem z nami od wielu wieków. Ta współobecność jest czasami piękna i bogacąca, czasami trudna. Będziemy starali się przedstawić ich losy w trudnych czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale spróbujemy też sięgnąć do przeszłości. Zaczniemy jednak od pytania skierowanego do pani dr Magdaleny Semczyszyn, ponieważ jesteśmy tutaj wszyscy w gronie historyków. Badanie historii cyganów, Romów to wyjątkowo trudne zajęcie, jak zapewne Państwo się domyślacie. A zatem jak wygląda historiografia dotycząca Romów w Polsce? Kto to zagadnienie bada, na jakie napotyka trudności i jakie tematy są podejmowane? Pani doktor, proszę.
Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Pytań padło dużo. Nie wiem, czy zdołam odpowiedzieć na wszystkie, więc skupię się może na takiej refleksji właśnie o tym, kto bada historię Romów, ale także kto tego nie robi z powodu różnych trudności. Nasz gość, pan dr Piotr Krzyżanowski, jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów, historyków, cyganologów. Mi z kolei bliska jest historia innych mniejszości narodowych i etnicznych, zwłaszcza mniejszości ukraińskiej i żydowskiej. I może zacznę od takiej ogólnej informacji na temat tego, na jakie problemy napotyka badacz chcący zająć się podobną tematyką, w tym historią Romów. Jakie powinien mieć narzędzia, jakie powinien mieć umiejętności. Bo myślę sobie, że poza takim tradycyjnym pojmowaniem warsztatu historyka, umiejętnością pracy ze źródłem, krytyki źródeł, w przypadku badania jakiejś grupy mniejszościowej bardzo istotne jest coś, co w psychologii określa się mianem empatii poznawczej, czyli taka zdolność do odczuwania sposobu myślenia i chęć poznania perspektywy badanej grupy. Zazwyczaj okazuje się, że perspektywa grup mniejszościowych zawiera elementy, których tak zwana większość nie zna albo nie przyjmuje istotne, bądź też ocenia zupełnie inaczej. Mówiąc prościej, proszę Państwa, powszechna wiedza na temat mniejszości to myślę w 90% nasze wyobrażenia i pewne stereotypy. Więc każda okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, powoduje, że chyba w pierwszej kolejności konfrontujemy się z naszymi wyobrażeniami, tak, na temat Romów, na temat Żydów, Karaimów, Greków i innych mniejszości, a im bardziej dana grupa, tak jak Romowie, jest zamknięta, hermetyczna, owiana tajemnicą, niezrozumiała także na poziomie językowym czy kulturowym, tym nasza wyobraźnia pracuje intensywniej, wywołując ciekawość, ale także pewne uczucie zaniepokojenia. No i niestety historia uczy, że inność była i jest czymś niepokojącym. Bardzo często niestety czymś kojarzonym negatywnie. Na całym świecie mniejszości bywały szykanowane, piętnowane, stawiane w roli kozłów ofiarnych, naznaczane różnymi mitami, które tylko na pozór nie mają racji bytu w XXI wieku. Więc myślę sobie, że wchodząc jako badacz w jakąś zamkniętą społeczność, trzeba starać się chyba troszeczkę odrzucić albo odłożyć na półkę to, co my myślimy, że o niej wiemy. Trzeba słuchać, uczyć się, starać się rozumieć, pozostając jednocześnie na tyle, na ile to oczywiście możliwe, obiektywnym w swoich badaniach, bo to nie chodzi o to, ażeby przejmować perspektywę mniejszości za swój punkt widzenia, ale o to, żeby starać się ją zrozumieć. No a żeby słuchać i żeby zrozumieć, to potrzebujemy do tego już bardzo, bardzo konkretnych narzędzi, takich jak chociażby znajomość języka. W przypadku języka, którym posługują się Romowie, w przypadku języka Romani, no sprawa jest, myślę, chyba niezwykle trudna. Ja, proszę Państwa, z ciekawości sprawdzałam, czy dostępne są jakieś kursy językowe i oczywiście była to tylko taka pobieżne sprawdzenie w internecie, ale znalazłam jedynie kilka filmików i chyba jedną stronę internetową, natomiast żadnego lektora. Więc sam język romski zresztą przez wieki był tylko językiem ustnym, tak? Nie miał formy pisemnej. Taka pojawiła się, jeśli się nie mylę, dopiero w XX wieku i z tego co wiem, do dzisiaj toczą się spory wokół standaryzacji pisowni tego języka, ortografii, różnych reguł, które nimi rządzą. A skoro był to język ustny, czy głównie ustny i takie przekazy jakby przede wszystkim funkcjonowały, to w przeciwieństwie do innych mniejszości Romowie nie posiadają w zasadzie własnej spuścizny pisanej. Prawie nie mamy źródeł, na których historycy najczęściej pracują. Więc to jest kolejne wyzwanie dla badacza, a jeszcze następne to potrzeba znajomości także kontekstu kulturowego danej grupy. I tutaj znów sprawa wydaje się bardziej skomplikowana niż w przypadku innych mniejszości, bo jeśli chodzi o Romów, to na ich tożsamość składają się między innymi zasady kodeksu Romanipen i kodeksu Gadzipen, które regulują nie tylko wewnętrzne życie tej społeczności, ale także no, kontakty ze światem zewnętrznym, tak, z niecyganami. Pewne sprawy pozostają tajemnicą i badaczowi z zewnątrz myślę, że niezwykle trudno jest dotrzeć z wywiadem socjologicznym do takiej grupy, czy też z prośbą o relacje, relacje, które też są przecież jednym z podstawowych narzędzi naszej pracy jako historyków. Jednym słowem, no, znajomość kultury, znajomość zwyczaju, pewne czucie danej społeczności jest niezwykle istotne, bo nie tylko, proszę Państwa, powoduje, że lepiej ją rozumiemy, ale także wzbudza zaufanie po drugiej stronie. No a to wszystko myślę, że potrafią nieliczni. Przykładem takiego badacza folklorysty z zewnątrz, który doskonale czuł społeczność romską, był Jerzy Picowski, o którym pewnie dzisiaj jeszcze nieraz usłyszymy, który po wojnie wędrował z taborem, chcąc poznać kulturę i historię polskich cyganów. To jemu zresztą zawdzięczamy przykłady poezji cytowanej tutaj przed chwilką Papuszy. I może jeszcze tylko króciutko o samej historiografii. Proszę Państwa, najogólniej mówiąc, jest ona w przypadku dziejów Romów w Polsce bardzo uboga. Takie pierwsze pojedyncze opracowania na ten temat pojawiły się w połowie XIX wieku. Jeśli się nie mylę, to okres dwudziestolecia międzywojennego to niemal biała plama. Lepiej opisany jest okres zagłady i wokół tego zagadnienia skupia się chyba obecnie najwięcej inicjatyw naukowych. Chodzi w tym przypadku, mam takie wrażenie, że badacze częściej stawiają pytania niż udzielają na nie odpowiedzi. Dlatego niezwykle istotne miejsce w historiografii mają książki pana doktora Piotra Krzyżanowskiego, które dotyczą okresu powojennego. Są nielicznymi naukowymi pracami dotyczącymi historii Romów. W dodatku myślę, że spełniają chyba wszystkie kryteria ważne dla badacza mniejszości, o których przed chwilą powiedziałam.
Bardzo dziękuję. Bardzo miłe słowa dla pana doktora właśnie przed chwilą padły. A zatem, panie doktorze, zaczynamy. Proszę państwa, nie zakładam, że spotykamy się tutaj z osobami, które mają jakąś głęboką znajomość historii tej, jak tutaj powiedzieliśmy, bardzo zamkniętej społeczności. Dlatego poproszę teraz pana doktora Krzyżanowskiego, żeby spróbował sięgnąć głęboko w przeszłość i krótko powiedzieć nam, kim właściwie są Cyganie, Romowie. Jak państwo zauważyliście, mam pewne kłopoty, używam tutaj tych dwóch określeń. Właściwie jakiego określenia powinniśmy tak naprawdę używać? Więc proszę też o poruszenie tego problemu. Bardzo proszę.
Dziękuję przede wszystkim organizatorom za zaproszenie w dniu dzisiejszym. I faktycznie pojawia się problem zawsze, jakiego używać określenia, czy Cyganie, czy Romowie. Kiedy Cyganie, kiedy Romowie. Rom w języku romani oznacza nic innego jak człowiek, a więc sami o sobie mówią Cyganie, że są Romami. No tak, ale czy można to określenie odnieść do wszystkich grup? Otóż okazuje się, że nie, bo na przykład w Niemczech jest używane określenie Sinti, a konkretnie Sinti und Roma. Z kolei we Francji ta grupa, o której dzisiaj mówimy, jest określona jako Manusz, a więc nie ma jednolitej nazwy, czy może powszechnie akceptowanej przez całą społeczność romską czy społeczność cygańską. Natomiast powstaje współcześnie cały czas, no właśnie, jakiego używać terminu, Romowie czy Cyganie. Ja myślę, że znakomicie, czy udało się tą kwestię rozstrzygnąć panu profesorowi Lechowi Mrozowi, chyba jednemu z najwybitniejszych polskich cyganologów. I właśnie podczas jednej z konferencji naukowych, która się odbyła w Gorzowie, pan profesor Lech Mróz stwierdził, że decyduje kontekst znaczeń. Jeżeli ja nie używam tego pojęcia cygan, w cudzysłowie, w znaczeniu pejoratywnym, negatywnym, to jest to dopuszczalne, decyduje po prostu kontekst znaczeń. Natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć, że to określenie Romowie zaczęło być używane w Polsce dopiero po roku 1989. Głównie przez młode pokolenie liderów właśnie społeczności romskiej. Natomiast tak się składa, że niedawno obchodzony był Międzynarodowy Dzień Romów. Ja w Gorzowie rozmawiałem właśnie z młodym pokoleniem i pytałem się, czy jaka wersja jest dopuszczalna, czy Cyganie, czy Romowie. Jednoznacznie stwierdzili, że jedna i druga, ale wolą już, jak się używa tej nazwy Romowie. A więc skoro przedstawiciele grupy chcą, żeby ich określać jako Romów, to oczywiście tak uważam, że tak należy robić. Natomiast ja będę podczas mojej wypowiedzi posługiwał się po prostu słownictwem z epoki, słownictwem z dokumentów, a więc będę używał terminu Romowie i oczywiście przy zastrzeżeniu takim, że posługuję się tą terminologią określoną przez, czy w tym kontekście, tak, wypowiedzi pana profesora Lecha Mroza. Natomiast no, cały czas jest jeszcze pytanie, spróbuję odpowiedzieć na kolejne pytanie, skąd się właśnie Cyganie, a więc kiedyś Cyganie, teraz Romowie, wzięli w Europie, wzięli w Polsce, no ojczyzną, czy praojczyzną właśnie. Romów są Indie. Z niewiadomych powodów wywędrowali na przełomie IX-X wieku z tamtego terenu. No i rozpoczęła się wędrówka ku Europie. Dopiero w XIX wieku na podstawie badań językoznawców ustalono właśnie tą praojczyznę, czyli te tereny, skąd Romowie pochodzą. Tyle może na ten temat. Tak
bardzo dziękuję. Proszę Państwa, z racji koncentracji na pewnym określonym wycinku tej opowieści, nie będziemy mówili o starożytności, o epoce nowożytnej, a przesuniemy się do najbardziej dramatycznego okresu w historii nie tylko społeczności romskiej, no ale również nas, Polaków, całej Europy, czyli do okresu II wojny światowej. Pojęcie zagłady, pojęcie Holokaustu w sposób jednoznaczny kojarzy nam się z losami społeczności żydowskiej. Myślę, że nie ma wątpliwości, że ten temat, to pojęcie jest świetnie przyswojone. Nie przez naukowców, a myślę, że w naszym takim potocznym pojęciu o przeszłości, o historii. Natomiast społeczność romska również przeżyła swój Holokaust. On ma swoją nazwę, mało znaną, rzecz, o której mam nadzieję, że uda nam się kiedyś jeszcze porozmawiać znacznie szerzej. To pojęcie nazywa się porajmos. O jego przybliżenie ze szczególnym uwzględnieniem losów społeczności cygańskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej poproszę teraz panią doktor.
Znaczy to rzeczywiście, szanowni państwo, jest niezwykle szeroki temat, któremu moglibyśmy tutaj się zgodzę poświęcić odrębne spotkanie, bo poza samą opowieścią o zagładzie Romów wiąże się on także chociażby z jej genezą, ale także powojennym, tak zwanym powojennym wykluczeniem, to znaczy niewidzialnością romskich ofiar II wojny światowej, która z różnych powodów trwała w Europie w zasadzie nawet mówi się kilkadziesiąt lat. Dziś wiemy, że taką podstawą prawną wykluczenia Romów w III Rzeszy były, tak jak w przypadku Żydów, ustawy norymberskie z roku 1935, ale także różne teorie rasowe, którymi owładnięta była III Rzesza. Od mniej więcej chyba roku 1937 tematem cygańskim zajmował się zespół badaczy do spraw higieny rasowej w Departamencie Zdrowia Rzeszy, kierowany przez doktora Roberta Richtera. I rezultatem tych cudzysłów badań było stwierdzenie, że cyganie stanowią zagrożenie dla czystości rasy i powinni zostać wyeliminowani z przyszłego niemieckiego społeczeństwa. W rezultacie podczas wojny cyganie podlegali różnego rodzaju represjom i mordom prowadzonym na szeroką skalę. Byli poddawani sterylizacji, byli zamykani w gettach, deportowani do obozów zagłady, między innymi do Auschwitz, Birkenau, do Treblinki, do Bełżca. Poza planową taką machiną mordów zorganizowaną w ramach obozów zagłady, odbywała się także zagłada Romów na prowincji. To dotyczy właśnie opisywanych czy wspomnianych tutaj Galicji Wschodniej i Wołynia. Mordy na prowincji są najsłabiej udokumentowane przez historyków. Romskie tabory i osiedla były mordowane przez plutony egzekucyjne Einsatzgruppen, przez Wehrmacht, przez SS, żandarmerię polową czy funkcjonariuszy policji pomocniczej. Groby większości ofiar są dziś nieznane, podobnie jak ich imiona. Tak samo nieznane pozostają dokładne szacunki ofiar porajmos, a więc słowa, które w języku romskim oznacza zniszczenie, takiego odpowiednika zagłady. Przyjmuje się, że w całej Europie zostało zamordowanych przynajmniej 500 tysięcy Romów. Jednak to są tylko tacyjne dane. Również w odniesieniu do Polski nie znamy realnych dotyczących tego, ilu Romów zamordowano. Wiemy przecież nawet, ilu ich zamieszkało tereny II Rzeczypospolitej przed wojną. Pomimo prób rejestracji Romów, które były podejmowane w dwudziestoleciu międzywojennym, w zasadzie takich nie doszło do takiego spisu oficjalnego. Większość z Cyganów nie miała dokumentu obywatelstwa i prowadziła czy tryb życia, co oczywiście dzisiaj także to szacowanie niezwykle utrudnia. Wspomniałam o tym, że temat Porajmos był przez wiele lat niedostrzegany w Europie. Dlaczego tak się działo? Po pierwsze, romska opowieść o wojnie no po prostu bardzo długo przebijała się do świadomości społecznej. Wynikało to zarówno z problemów, o których już dzisiaj powiedzieliśmy, a więc problemy z dotarciem do źródeł, w tym źródeł pisanych, brak takiej jakby historii tworzonej także przez samych Romów, ale także z takiego braku realnych możliwości po stronie Romów, aby wpływać na opinię społeczeństw, prawda? Romowie nie mają własnego państwa, więc są jakby z góry pozbawieni narzędzi politycznych, którymi dysponują państwa narodowe, by prowadzić swoją politykę pamięci. No w tym przypadku tak nie jest. Badacze niekiedy mówią, spotkałam się z takim stwierdzeniem, że Romowie byli ofiarami jakby nie swojej wojny, bo przecież nie byli stroną konfliktu, ale byli jej niewidzialnymi ofiarami. To słowo niewidzialność, ono funkcjonuje zwłaszcza w historiografii zachodniej, ma tutaj wiele znaczeń, bo dotyka no w jakimś sensie także problemu wartościowania ofiar z uwagi na zdolność ich potomków do tego, żeby przebić się z opowieścią o tragedii danej społeczności, prawda? Dopiero ogólnoeuropejskie inicjatywy Romów, które rozpoczęły się, jeśli się nie mylę, w latach 70., w tym między innymi protesty środowisk romskich w byłych obozach Bergen-Belsen czy w Dachau, doprowadziły do tego, że w roku 1982 Romowie uzyskali w Niemczech status ofiar ludobójstwa z powodów rasowych. I ten proces jakby uwidaczniania Porajmos trwa do dziś. Takie pierwsze wielkie upamiętnienia w przestrzeni publicznej w zasadzie dzieją się na naszych oczach, nie licząc jakichś tablic memoratywnych, to duże, wielkie pomniki są odsłaniane w zasadzie od kilku lat. W 2012 roku taki duży pomnik Sinti i Romów pomordowanych w czasach nazizmu, taka jest jego nazwa, odsłonięto w okolicach Reichstagu. No w Europie oczywiście pojawia się coraz więcej inicjatyw także na polu naukowym, które mają przyczynić się do poznania historii Porajmos. W zeszłym roku miałam okazję uczestniczyć online w takim spotkaniu na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie powstaje encyklopedia miejsc kaźni Romów i Sinti. To jest taki duży międzynarodowy projekt. Jednak no, coś, na co zwracali badacze w zasadzie z wszystkich krajów, wszyscy uczestnicy tego spotkania, to są oczywiście problemy z dotarciem do źródeł, które pozwoliłyby opisać i pokazać skalę romskiej zagłady. Również w Polsce temat ten funkcjonował przez wiele lat, mam wrażenie, głównie w odniesieniu do getta w Łodzi, getta w Warszawie czy obozu w Auschwitz. To się oczywiście zmienia, również powstaje wiele takich interdyscyplinarnych projektów, które podejmują ten temat, choć no jest to duże wyzwanie, zwłaszcza odnośnie zagłady na prowincji, o której wspomniałam. Dodam także na koniec, że w roku 2011 Sejm ustanowił dzień 2 sierpnia w Polsce jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś wrócić do tego zagadnienia, ponieważ ono absolutnie zasługuje na zupełnie oddzielne spotkanie. Ale proszę Państwa, czas zbliżyć się do zasadniczej części naszego spotkania. Kończy się II wojna światowa i choć jak w wierszu Papuszy można przyrównać wędrujących Romów do płynącej rzeki, czyż można ich zatrzymać? A jednak podjęto taką próbę. I właśnie poproszę o przedstawienie przyczyn, przebiegu i skutków owej próby pana doktora.
Bardzo dziękuję. Natomiast chciałbym jeszcze powrócić do wypowiedzi pani doktor. Faktycznie ta pamięć o zagładzie Romów jest bardzo mało znana i w Heidelbergu znajduje się centrum, największe chyba w Europie, centrum poświęcone właśnie zagładzie Sinti i Romów. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla pamięci zbiorowej właśnie tej grupy. Jest to właśnie ta pamięć o zagładzie. I drugie wydarzenie w XX wieku, które zostało wpisane w historię Romów, ale również i w historię Polski. To jest właśnie to przymusowe osiedlenie, o którym chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć. Natomiast jeszcze na moment chciałbym powrócić do bardzo ważnej wypowiedzi pani doktor i chciałbym przywołać postać Jerzego Ficowskiego. To jest właśnie bardzo ważne i dziękuję, że pani doktor właśnie przywołała to nazwisko, ponieważ można powiedzieć, że polska cyganologia no, przecież się rozpoczęła od Jerzego Ficowskiego i trudno mówiąc o cyganach, tak? Kiedyś cyganie, teraz Romowie, nie wspomnieć właśnie o Jerzym Ficowskim. I może tak. Jerzy Ficowski. Jeszcze w roku 1989 ukazała się taka książka Jerzego Ficowskiego, w zasadzie album Cyganie w Polsce, dzieje i obyczaje. Jerzy Ficowski we wstępie do tej książki napisał tak. W powszechnej świadomości często utrzymują się utarte i fałszywe wyobrażenia o cyganach. Pokutują uparcie trzy wersje owych wyobrażeń. Demoniczna, przestępcza i operetkowa. Demoniczna, wyrosła z lęku przed siłą nieczystą i widzi w cyganach plemię czarnoksiężników wyposażonych w nadprzyrodzone moce i budzących zabobonny lęk. Przestępcza, traktująca społeczność cygańską jako zespół zorganizowanych grup zawodowych kryminalistów. I wreszcie operetkowa, ckliwo-sentymentalna, przypisująca cyganom cechy romantycznych wędrowców żyjących muzyką i umiłowaniem natury. Zazwyczaj mamy do czynienia z mieszanką wszystkich wymienionych wyobrażeń połączonych w różnych proporcjach, ale z reguły nacechowaną całkowitą nieznajomością prawdziwego oblicza tego ludu. I tyle, proszę Państwa, Jerzy Ficowski. Ja myślę, że te słowa Jerzego Ficowskiego są bardzo trafne i są również aktualne do dnia dzisiejszego. Może jeszcze taka jedna kwestia dotycząca właśnie, dlaczego ta historia Romów jest tak mało znana. Czy ta historia zagłady, czy historia związana z zatrzymaniem taborów.
Panie doktorze, ale bardzo krótko, ponieważ tak, przed nami wiele zagadnień.
Jasne. Dosłownie w jednym zdaniu, po prostu Romowie nie mają języka pisanego. Język romani, czyli język cygański, nie jest językiem pisanym. No dobrze, ale wracamy do Polski powojennej, do tego, jak tabory zostały w Polsce zatrzymane, jak do tego doszło. Ja myślę, że część z Państwa być może pamięta właśnie takie obrazki, tabor cygański, więc składający się często nawet z kilkudziesięciu wozów. To były jeszcze w latach, można powiedzieć, 50., 60. takie tabory cygańskie można było spotkać na polskich drogach. W 1952 roku władze państwowe stwierdziły, że należy coś z cyganami w Polsce zrobić. To znaczy jest to okres szczególny, oczywiście jest to okres stalinizmu, ale w 1952 roku wchodzi w życie ustawa o socjalistycznej dyscyplinie pracy. Są budowane podstawy socjalizmu w Polsce, natomiast jest grupa obywateli polskich, która wędruje, krótko mówiąc, której styl życia nie pasuje do propagowanych przez władze państwowe wzorów obywatela P. PRL. A więc trzeba z tą grupą coś zrobić. Jak była to liczna grupa? No, szacunki są liczne. Są różne, z moich ustaleń wynika, że to od 8 do 11 tysięcy ludzi. A więc nie była to grupa jakaś taka znacząca, ale za to bardzo widoczna. No, widoczna poprzez właśnie ten wędrowny tryb życia. I w 1952 roku prezydium rządu podejmuje uchwałę o pomocy ludności cygańskiej przy przechodzeniu na osiadły tryb życia. No, nazwa tej uchwały jest, można powiedzieć, ładna, tak, o pomocy ludności cygańskiej. Ale proszę Państwa, już kierowany do prezydiów wojewódzkich rad narodowych okólnik, czy interpretacja, instrukcja do tej uchwały mówi wprost, czytamy tam, że rozwiązanie problemu cygańskiego w Polsce polega na osiedleniu cyganów. Władze próbowały w cudzysłowie po dobroci, a więc przekonywać cyganów, no, że trzeba tą wędrówkę porzucić. Po prostu ta wędrówka nie przystaje do realiów socjalistycznego państwa. Oczywiście cyganie wysłuchali, no ale specjalnie z tymi tłumaczeniami władz nie przejmowali. Myśleli, że to jest jakiś taki kolejny etap w ich powojennej historii, który po prostu ten pomysł zatrzymania taborów władzą przejdzie. I rzeczywiście do 1964 roku cyganie mogli swobodnie poruszać się, czy jeździć taborami po polskich drogach. No ale takim właśnie okresem, czy taką datą szczególną jest rok 1964. 5 lutego odbyło się posiedzenie kolegium MSW, na którym postanowiono definitywnie zatrzymać cygańskie tabory. Pytanie jest, dlaczego? No oczywiście nasuwa się odpowiedź, że przecież władze musiały kontrolować. Tak jak całe społeczeństwo było kontrolowane, tak również ta grupa musiała być poddana kontroli, natomiast warunkiem poddania, aby kontrolować tą grupę, to cyganów, to należało zatrzymać tabory, a więc również wydać dokumenty, spisać, policzyć cyganów. To jest jedna rzecz. Natomiast to, co wspomniałem, właśnie ten styl życia, wędrowny styl życia nie pasował do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Pamiętajmy, że połowa lat 30. jest to też rozwój techniki, życie się posuwa naprzód. No i też, no właśnie, pytanie, jak długo można było tym prowadzić, czy życie w taborze. Dobrze. I trzeba powiedzieć, że cyganie zostali zaskoczeni decyzją władz państwowych, które postanowiły w marcu 1964 roku osiedlić cyganów, ale oczywiście przeprowadzić taką akcję, tak zwaną paszportyzację. A więc wszystkie tabory zostały otoczone przez milicję, spisano wszystkie osoby, wydano dokumenty tożsamości. I starsi taborów, czyli wójtowie, zostali poinformowani, że jeżeli podejmą wędrówkę, to wtedy cyganie spotkają się z dolegliwością. Początkowo tutaj chciałbym jeszcze dodać, że władze państwowe rozważały przyjęcie jakiej ustawy o zakazie włóczęgostwa na wzór rozwiązań, które zostały przyjęte w Czechosłowacji. Natomiast tam w tych rozwiązaniach ustawowych w Czechosłowacji przyjęto, że rodziny cygańskie powinny mieć przez państwo zapewnione mieszkania. Oczywiście w Polsce to było niemożliwe, no chociażby wiadomo, że po wojnie był problem z mieszkaniami, a jeszcze dodatkowe mieszkania dla tej grupy, czy przydział mógł budzić jakieś kontrowersje. A więc postanowiono po prostu cyganów zmusić do zaprzestanie wędrówki, ale stosując rygorystyczne przepisy porządkowe. Tych przepisów było bardzo dużo. Karano cyganów za tych oczywiście, którzy mimo zakazu podejmowali wędrówkę, za rozpalanie ognisk po lasach, za niszczenie dróg, za niewypełnianie obowiązku służby wojskowej, za nieposyłanie dzieci do szkoły. A więc generalnie taktyka władz polegała na tym, że skoro nie możemy was osiedlić w cudzysłowie po dobroci, to zrobimy to pod przymusem, stosując rygorystycznie czy egzekwując przepisy karno-administracyjne. Jeżeli nakładane grzywny nie mogły być zapłacone, a w większości przypadków tak było, to po prostu te grzywny były zamieniane na karę aresztu. No dobrze, ale czy to poskutkowało? Tutaj Państwo macie podane liczby, tak? Jak to mniej więcej wyglądało. Natomiast chciałbym powiedzieć, że dla władz państwowych najważniejsze było to, że władze państwowe dzieliły cyganów na wędrujących i na osiadłych. Tutaj jeszcze powinienem dodać, że cyganie nie stanowili i nie stanowią do dnia dzisiejszego jednej grupy w Polsce. Ja mówię w tej chwili o cyganach mieszkających w Polsce. Dzielą się na cztery zasadnicze grupy. To grupa, która wędrowała w takich silnych tradycjach właśnie koczowniczych, to jest określana jako Polska Roma. Dalej ci cyganie przybyli do Polski na przełomie XIV-XV wieku. Z kolei na przestrzeni XIX wieku przybyły do Polski dwie grupy, kelderasze i lowarzy. I właśnie lowarzy zamieszkują głównie w Szczecinie, w Gorzowie, to Polska Roma. I mamy czwartą grupę, Bergitka Roma, a więc jest to taka najuboższa grupa cyganów, która zamieszkuje Podhale, generalnie na południu Polski. A więc rozróżnienie przez władze, czy władze specjalnie nie brały pod uwagę, że cyganie nie są monolitem, dzielą się na te podstawowe grupy, jeszcze na rody, rodziny. Dla władz najważniejsze było to, był podział na tych, którzy wędrują i na tych, którzy już podjęli, czyli zostali zmuszeni do osiadłego trybu życia. No dobrze. Proszę Państwa, każdy tabor został wyposażony w książkę meldunkową. Tutaj mamy taki fragment z dokumentu właśnie książki meldunkowej. Było dokładnie zapisane, tak, ile osób w taborze, kiedy tabor do danej miejscowości przyjechał, kiedy wyjechał. I tutaj ciekawa rzecz. Władze postanowiły uderzyć w strukturę społeczną cyganów. To znaczy, jeżeli początkowo władze rozmawiały z wójtem, czyli z przywódcą taboru, postanowiły władze państwowe omijać wójtów cygańskich, natomiast postanowiły wyposażyć już w 1964 roku każdą rodzinę w książkę meldunkową, a więc głowa rodziny prowadziła właśnie książkę, nie wójt, a więc nie przywódca taboru. To było robione celowo, aby właśnie rozbić tą strukturę wewnętrzną taboru. Proszę Państwa, to jest taka mapa właśnie, jak przebiegały wędrówki taborów w Polsce. To jest końcówka lat 60., a więc widzimy, jeżeli chodzi o tereny, tutaj Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, to cyganie zostali stosunkowo szybko osiedleni. Natomiast główne szlaki wędrówki to widzimy właśnie tak Wrocław, Poznań, tak, Gdańsk jeszcze, Białystok, to tędy właśnie biegły główne szlaki wędrówki taborów. Proszę Państwa, posterunki Milicji Obywatelskiej zostały, jak również prezydia Wydziały Spraw Wewnętrznych, prezydiów Rad Narodowych poszczególnych szczebli wojewódzkich, powiatowych, gminnych, zostały zobligowane do informowania MSW o pojawieniu się taboru na własnym terenie. I to jest taki właśnie przykład takiej depeszy do MSW informującej właśnie o tym, że taki tabor się pojawił w danym miejscu. Oczywiście tej akcji zatrzymania taborów towarzyszyła nasilona akcja propagandowa. I tutaj jest ciekawy moment, ponieważ władze podgrzewały ten negatywny stereotyp cygana. A więc, że no, cyganie na przykład poprzez wędrowny tryb życia roznoszą choroby, nie chodzą do szkoły, znaczy dzieci nie są posyłane do szkoły. A więc jednym słowem, że władze są, że cyganie stanowią problem nie tylko dla władz, ale i dla całego społeczeństwa. Dobrze. I tutaj też taką datą ważną jest początek marzec 1965 roku, gdzie odbywa się posiedzenie kolegium MSW pod przewodnictwem Mieczysława Moczara. I tam padają takie słowa w protokole z tego posiedzenia, że problem wędrujących Cyganów w Polsce praktycznie w ciągu roku został rozwiązany, że władze posiadają dosyć środków i sił, aby definitywnie zatrzymać tabory. I tam była też taka instrukcja, aby specjalnie nie naciskać na prezydia Rad Narodowych, jeżeli chodzi o przydział mieszkań dla Cyganów, że Cyganie sobie w jakiś sposób poradzą. Proszę Państwa, to jest taki wycinek prasowy, akurat Kurier Szczeciński. Żegnajcie tabory. Natomiast ja się może cofnę wstecz jeszcze. W 64 roku oczywiście dziennikarze rozpisywali się na temat Cyganów, wędrówek. To był taki, tak jak wspomniałem, kluczowy moment. Natomiast dziennikarze podnosili ten wątek romantycznej wędrówki i tak dalej. Natomiast wiceminister MSW Sznek spotkał się z dziennikarzami, no i wprost powiedział, jakich artykułów władza oczekuje. No i właśnie to jest taki przykład takiego artykułu Żegnajcie tabory. Proszę Państwa, to jest może jeszcze ciekawa rzecz. W 1964 roku powstał taki film Pożegnanie taboru. Ja mówię o tym filmie dlatego, że Cyganie z Gorzowa też z taboru Edwarda Dębickiego, no jeszcze Papuszy, o którym dzisiaj wymieniono, jeszcze myślę, że o Papuszy powiemy sobie, zagrali w tym filmie. Ten film miał dokumentować historię Cyganów. No, miał być takim dokumentem dla potomnych, prawda? Dobrze. To może tyle, jeżeli chodzi o te przyczyny, tak? Akcji osiedleńczej.
Dobrze, będziemy jeszcze pytali, pewnie wyjdzie nam problemy życia po tym osiedleniu. To było bardzo trudna forma zmiany trybu życia. Ale ponieważ jesteśmy w przystanku historii, historia Instytutu Pamięci Narodowej, nie sposób nie zapytać, jak wyglądały stosunki między tą mniej jawną, mniej formalną częścią władzy, jaką była milicja, urzędnicy Rad Narodowych, no a jak aparat bezpieczeństwa odnosił się do tej społeczności, budzącej przecież ogromne podejrzenia.
Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ, no właśnie, czy Cyganie byli dla władz problemem politycznym. Nie byli problemem politycznym, dlatego że nie posiadali aspiracji do utworzenia własnego państwa, nie posiadali liderów dążących do założenia jakichś organizacji politycznych, partii. W większości byli przecież analfabetami, a więc tutaj ta kwestia odpadała. Natomiast Cyganie byli dla władz problemem porządkowym, tak jak wspomniałem, poprzez właśnie prowadzenie tego koczowniczego trybu życia i życia niekontrolowanego przez władzę. Natomiast jest rzecz bardzo ważna, że niemalże cały aparat państwa został włączony, a więc milicja obywatelska, prezydia Rad Narodowych od wojewódzkich po gminne, właśnie również organizacje społeczne, takie jak Liga Kobiet, PCK, zostały włączone właśnie w tą akcję zatrzymania taborów. Natomiast jakie były relacje między polską większością, a Cyganami, takie padło pytanie. I jakie było pytanie tak między...
Mówiąc, bardziej chcieliśmy się dowiedzieć o działania Służby Bezpieczeństwa, tej nieformalnej, mniej jawnej ręki władzy przeciwko tak miłującym wolność ludziom.
Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o Służbę Bezpieczeństwa, to praktycznie Cyganie akurat w tym okresie, w latach 60. Służba Bezpieczeństwa specjalnie się Cyganami nie zajmowała, zajmowała się milicja obywatelska, jeżeli chodzi o tą kwestię porządkową. Natomiast Służba Bezpieczeństwa, jak również pozostałe służby mundurowe, na przykład Wojska Ochrony strony pogranicza, zajmowały się cyganami tak mniej więcej od połowy lat 70. To już jest ten okres, gdy tabory zostały zatrzymane, bo jeszcze jest jedna kwestia, na którą muszę udzielić, o której muszę powiedzieć. Otóż praktycznie ostatnie tabory, tak wynika z moich ustaleń, zniknęły z polskich dróg w połowie lat 70. ubiegłego wieku. No dobrze, cyganie musieli z tego żyć, ale może jeszcze jedna kwestia, tak, o której chciałem powiedzieć, dlaczego cyganie wędrowali, prawda? No bo to jest też ważne. Wędrówkę po prostu wymuszały zawody wykonywane przez cyganów. No bo ile w jednym miejscu, prawda, kowal może świadczyć swoje usługi? Ile w jednym miejscu może wyruszyć cyganka? No trzeba się przenieść, prawda, aby mieć zlecenia na nowe usługi. A więc proszę Państwa, ta wędrówka niewiele miała wspólnego z takim romantycznym życiem. To był po prostu mus związany z wykonywanymi zajęciami. No i powracam do tych lat 70. Jest to ciekawy okres, gdy cyganie praktycznie już przeszli na ten osiadły tryb życia. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Otóż te działania władz wobec cyganów zamykają się w takich słowach. Stabilizacja, produktywizacja i adaptacja. Stabilizacja, czyli zatrzymanie taborów. Adaptacja, czyli przystosowanie cyganów do osiadłego trybu życia. I produktywizacja, czyli zatrudnienie cyganów, a więc zmiana tej formy wykonywanego zawodu. No i dobrze, skoro nie pozwolono cyganom wędrować, zabroniono czy utrudniono wykonywać tradycyjne zawody, no to mamy początek lat 70., zmiana ekipy rządzącej, rządy Edwarda Gierka, epoka gierkowska i otwarcie Polski na świat, w cudzysłowie, prawda? A więc łatwiej można wyjechać za granicę. Może do państw socjalistycznych, a więc ta pieczątka, tak, w dowody osobiste, czy też można łatwiej uzyskać paszport. Ale czy to dotyczyło cyganów jako obywateli PRL? Nie, to właśnie nie dotyczyło cyganów, ponieważ poszły wytyczne z góry, z MSW, żeby cyganom po prostu utrudniać wyjazdy za granicę. Wcale nie chodziło o to, że cyganie wyjeżdżali, handlowali. Natomiast tutaj się pojawił taki wątek, że skoro im utrudniono możliwość legalnych wyjazdów, to oczywiście próbowali w jakiś sposób te dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy państwowej PRL pozyskać. W jaki sposób? Na przykład przekupując po prostu funkcjonariuszy właśnie urzędów paszportowych. I tutaj wkroczyła właśnie Służba Bezpieczeństwa. Nawet w dokumentach znalazłem taką informację, że w Wałbrzychu była taka sytuacja, że właśnie funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa za odpowiednie gratyfikacje po prostu cyganom wystawiał paszporty czy ułatwiał wydanie paszportów. A więc dla władz to było niebezpieczne, że cyganie ubiegając się o dokumenty na wyjazd za granicę po prostu korumpują funkcjonariuszy publicznych.
Czas przejść do nieco trudniejszych tematów, a mianowicie stereotypy społeczne. Na pewno Państwo wiecie o stereotypach przypisywanych przedstawicielom poszczególnych narodowości. No na przykład w XIX wieku Polak postrzegany był w tej ostatniej urządzonej po napoleońskiej Europie jako synonim niebezpiecznego rewolucjonisty. Dlatego, bo rzeczywiście trudno było znaleźć rewolucję społeczną czy też powstanie narodowe, w którym przedstawiciele naszego narodu zgodnie z zasadą za wolność waszą i naszą by nie uczestniczyli. To się zmieniło, ale przez XIX wiek taką mieliśmy trochę opinię. O społeczności romskiej, zresztą pan doktor mówił o jednym z tych stereotypów związanych z przestępczością. Wiem, że pan doktor przebadał, jaka była rzeczywistość tej romskiej przestępczości. Czy możemy podzielić się, prosić o podzielenie się z nami tymi informacjami?
Tak, wspomniałem też, przywołałem Jerzego Ficowskiego i w powszechnej świadomości funkcjonują, już mówiąc w pewnym uproszczeniu, dwa stereotypy cygana-Roma. Ten stereotyp negatywny, w cudzysłowie złodziej, oszust, pozytywny, ten, który żyje umiłowaniem wędrówki, muzyki i tak dalej. Natomiast ja byłem świadkiem bardzo ciekawego spotkania. Otóż w Gorzowie dwa lata temu, to było przed pandemią jeszcze, pan Edward Dębicki miał spotkanie ze studentami mojej uczelni. Mówił na temat prawa zwyczajowego cyganów, na temat swojej pracy, wędrówki. Natomiast gdy to spotkanie się kończyło już, to zadał takie pytanie, mówi, słuchajcie, stwierdził, nie zadaliście mi jednego pytania. No jakiego pytania, prawda? No czy cyganie kradną, prawda? No trudno było Edwardowi Dębickiemu, kierownikowi cygańskiego teatru Terno, zadać takie pytanie osobie powszechnie znanej, szanowanej, no chyba najwybitniejszym, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tej grupy w Polsce. Natomiast powiedział tak, pan Edward Dębicki, że kradną cyganie, Polacy, inni też kradną, ale kradnie przede wszystkim złodziej, prawda? I myślę, że w ten sposób pan Edward Dębicki znakomicie rozprawił się z tym negatywnym stereotypem cygana. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć o ważnej kwestii, mianowicie cyganie byli Romowie, jak dzisiaj mówimy, jedyną grupą narodowościową, gdzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna MO prowadziła statystyki pod kątem właśnie przestępczości. Dokładnie były spisane według ustaleń Komend Wojewódzkich MO poszczególne kategorie przestępstw, łącznie z modus operandi, a więc w jaki sposób ten czyn niedozwolony przez prawo po prostu został popełniony. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, jest to naprawdę ułamek, bo też zrobiłem to zestawienie akurat z poszczególnych lat. Te liczby, które dotyczyły cyganów, zestawiłem z liczbami w ogóle tych czynów poszczególnych kategorii popełnionych przez niecyganów. Naprawdę to są niewielkie liczby, a więc można powiedzieć teza, że jest to społeczność w sposób szczególny predysponowana do łamania porządku prawnego, jest to po prostu teza, która została wykreowana, tak to wynika z moich ustaleń, przez władzę na użytek akcji osiedleńczej. Tak to wynika, o ile chodzi o te stereotypy.
Proszę Państwa, kolejny z tematów, które no, powinniśmy poruszyć, chociaż one pewnie nie są łatwe, ale no, kto powiedział, że powinniśmy tutaj rozmawiać o łatwych tematach. Proszę pozwolić, że ja zacznę od czytania Państwu pewnego fragmentu, pewnego listu, a później poproszę o odniesienie się do jego treści pana doktora. Proszę Państwa, przywoływany już tutaj Jerzy Ficowski w grudniu 1981 roku ogłosił publicznie pewien list. No za chwilę nastąpił stan wojenny, no w naturalny sposób. Ten czas karnawału Solidarności, kiedy najróżniejsze społeczne emocje kipiały, proszę Państwa, nie zawsze pozytywne, nie zawsze. Otóż proszę pozwolić na przeczytanie. List nazywał się Do braci cyganów. Krzywda jest zawsze bolesna, ale rany, gdy się je urazi, bolą jeszcze bardziej. To też co się stało w naszej wspólnej ojczyźnie, stało się ostatnio w Koninie i gdzie indziej, to był wielki ból. Kto wam go zadał? Wiem, co niejeden z was odpowie. To gadzie, obcy, nie nasi. I nie da się temu zaprzeczyć. Ale mimo to jest to krzywdząca odpowiedź na moje pytanie. Krzywdząca wielu, wielu ludzi, którzy tak jak ja, mówiąc po waszemu, są też gadzie, nie należą do waszej wspólnoty, ale w Koninie i całej Polsce nie stają po stronie napastników, tych, którzy chcieli was bić, a może i zabijać, ale po waszej stronie. Wasz ból i gorycz jest także naszym bólem i naszą goryczą. Więc może inaczej podzielić by ludzi. Nie na swoich i obcych, nie na Roma i gadzie, ale na Cacunę Manusza i Chyria Manusza, na ludzi prawdziwych, prawych i na ludzi złych, nieuczciwych.
Panie doktorze, jakiego problemu dotyczył ten list człowieka tak ważnego dla Polaków i dla Romów?
Tak, rzeczywiście ten list dotyczył, czy został napisany przez Jerzego Ficowskiego po wydarzeniach w Koninie i w Oświęcimiu. To jest rok 1981, marzec i później październik, gdzie doszło do rozruchów antycygańskich, antyromskich. Te rozruchy zostały określone jako pogrom w Koninie, w szczególności przez prasę. Natomiast myślę, że jest to kwestia bardzo trudna, ponieważ ten konflikt Cyganie państwo rozgrywał się także na drugiej płaszczyźnie. Cyganie, społeczność większościowa, Cyganie Polacy. Oczywiście jaki to był konflikt? No, to był konflikt na tle układu wartości, normy zachowania Cyganów były po prostu inne niż normy zachowania, po pierwsze propagowane przez władzę, a po drugie niż normy obowiązujące wśród społeczności osiadłej. A więc wcześniej czy później musiało dojść do takich konfliktów. Natomiast te konflikty miały miejsce w dobie kryzysu, krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego. Jest to okres, no myślę, że tutaj większość z Państwa pamięta, tak, jak to zapatrzenie wyglądało w sklepach. Natomiast jest pewna grupa Cyganów zaczęła się bogacić, a również otrzymywała pomoc od rodzin z Zachodu. No i pojawiało się takie pytanie, no dobrze, my nie mamy tutaj pewnych towarów, oni mają, my ciężko pracujemy, prawda? Niewiele mamy, niewiele możemy kupić. Oni nie pracują, mają towary, no ten konflikt był po prostu nieunikniony i wystarczyła drobna iskra. I taką iskrą z reguły były jakieś niesnaski w barze czy w restauracji i tak to się po prostu zaczynało, gdzie dochodziło po prostu do bójek między Cyganami i Polakami. Te konflikty były na tyle intensywne po prostu, że musiała interweniować milicja obywatelska. No i tutaj jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna, o której wspomniała pani doktor. Otóż świat Cyganów dzieli się, znaczy pani doktor wspomniała o prawie zwyczajowym Cyganów, o Romanipen. Romanipen jest to taki zbiór zasad, mówiąc w pewnym uproszczeniu, które obowiązuje każdego Cygana. I ten zbiór zasad mówi właśnie, jak mam postępować, jak się mam zachować w określonych sytuacjach. Jeżeli przekroczę ten zbiór, pewne zasady, to jestem magerdo, czyli jestem skalany, to znaczy wydalony ze społeczności cygańskiej. O tym doskonale pisał Jerzy Ficowski w swojej książce Cyganie na polskich drogach. Następnie też profesor Lech Mróz pisał o Romanipen, także inni autorzy. Natomiast no, te wzory zachowania w społeczeństwie większościowym nie były do końca Cyganom też znane i też były po prostu Cyganom obce. Można powiedzieć z drugiej strony dla społeczeństwa większościowego, dla Polaków po prostu niezrozumiałe było zachowanie Cyganów. No na przykład władze przyjęły taką metodę, że początkowo osiedlały Cyganów w jednym budynku, całymi rodzinami. No to Cyganie palili ogniska przed tym blokiem, prawda? No prowadzili życie taborowe. Dla nich to pewne rzeczy były nowością. I to właśnie była taka płaszczyzna konfliktów. Ja też dotarłem do takich informacji, że oczywiście do Komitetu Centralnego PZPR były pisane różnego rodzaju skargi na milicję, że milicja nie podejmuje żadnych kroków, żeby tych Cyganów w jakiś sposób uspokoić, że oni zakłócają porządek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, władze przyjęły taką metodę, że zaczęły, aby w jakiś sposób spacyfikować te konflikty sąsiedzkie, rozpraszać rodziny cygańskie po prostu. Znaczy, nie, że wszystkie rodziny mieszkają w jednym budynku, tylko po prostu po różnych częściach miasta. Rzeczywiście jest to, no, można powiedzieć, taki trudny moment. to życie, jak widzimy, wcale nie było takie zwyczajne, nie było takie kolorowe. Natomiast jeżeli ja mogę jeszcze jedną rzecz, tak, bardzo ważną, której chciałbym powiedzieć i też zostałem tutaj w jakiś sposób zachęcony przez pana profesora Janusza Farysia do tego, żeby się, gdy mówimy o życiu osiadłym Cyganów, czy Cyganie byli, czy jak wyglądała służba wojskowa Cyganów, czy podlegali pod służbę wojskową. Oczywiście, proszę państwa, podlegali, tak jak pozostali obywatele PRL-u. Proszę państwa, przykład z Gorzowa Wielkopolskiego, Zbigniew Krzyżanowski w mundurze. Akurat tak się składa, że skończył średnią szkołę muzyczną. Trafił do jednostki bodajże w Skwierzynie, no i potem kierownikiem zespołu muzycznego. Natomiast Edward Jaworski, również z Gorzowa, także skończył średnią szkołę muzyczną. Był również kierownikiem zespołu muzycznego. No i tutaj takie zdjęcie, proszę państwa, ja po raz pierwszy to zdjęcie pokazuję publicznie. To jest akurat agresja Wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację i tutaj też z lewej strony właśnie Edward Jaworski. A więc też tutaj czasami pada takie pytanie, no dobrze, czy Cyganie służyli w wojsku, czy nie służyli? Tak, ci, którzy nie byli analfabetami, służyli w wojsku, normalnie podlegali pod właśnie tutaj. Dobrze, to tyle może na ten temat, tak.
Kolejna kwestia. Czy możemy spróbować przybliżyć to, no może właśnie nie codzienne, to codzienne życie już po procesie zatrzymania, z jakiego rodzaju problemami zawodowymi, edukacyjnymi, bytowymi borykała się społeczność, którą zmuszono do zmiany trybu życia?
Tak, podstawowym problemem było zapewnienie Cyganom mieszkań. Cyganie mówili, dobrze, chcecie nas osiedlić, to dajcie nam mieszkania. Nie było mieszkań. A więc ja może tutaj się cofnę jeszcze do jednego zdjęcia. Pokażę państwu. O! Tak, proszę państwa, tak mniej więcej wyglądała rzeczywistość Cyganów po osiedleniu. Nie było mieszkań, no to gdzie Cyganie mają mieszkać? No w wozach, prawda? A więc otrzymywali jakiś plac, ale tam doprowadzono z czasem wodę, doprowadzono prąd albo i nie. I po prostu, no wiadomo, że zimą trudno w takim wozie mieszkać, a więc budowano dla Cyganów baraki. Często otrzymywali też materiał i po prostu te baraki budowali sami. To są dwa zdjęcia obrazujące właśnie tą rzeczywistość, tak, a więc kowal cygański i wróżba. To już lata 80. Warszawa. Natomiast, proszę państwa, dzieci cygańskie w szkole, tak, i tym takim właśnie kwestią trudną była właśnie edukacja. Myślę, że ten problem, że ta kwestia nie jest do końca nawet dzisiaj rozwiązana. Znaczy rozwiązana, są czynione starania, aby coraz większa grupa Romów podejmowała edukację. Natomiast, proszę państwa, tylko tak krótko, jeżeli chodzi o edukację, tak, język Romani, a więc język cygański jest językiem podstawowym właśnie w rodzinie cygańskiej. A więc dziecko, tak, cygańskie, które szło, czy miało pójść do szkoły, nie znało języka polskiego. I tutaj był podstawowy problem, jeżeli chodzi o edukację dzieci. Tak. Dobrze, o służbie wojskowej powiedziałem. Tak, czy ja mogę jeszcze, jeżeli chodzi o życie codzienne. Proszę państwa, no trudno nie powiedzieć o zespołach cygańskich, prawda? To było bardzo ważne akurat. Pochodzę z Gorzowa i znam się przyjaźnie z panem Edwardem Dębickim od wielu lat. To akurat cygański teatr muzyczny Terno. Mamy afisz z ich występu w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Proszę państwa, Randia, mówiąc o solistach cygańskich, trudno nie powiedzieć o Randii, Michaj Burano. Dom Wasyl, też związany z Gorzowem. No i Masio Sylwester Kwiek. I to jest może dwa słowa, jeszcze powrócę do tego pytania odnośnie inwigilacji przez służby bezpieczeństwa Cyganów. Tak, akurat ja też pisałem w mojej książce o tej sytuacji. Masio Sylwester Kwiek był inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa. Był namawiany do tego, aby po prostu donosić na Jerzego Ficowskiego z uwagi na to, że teksty piosenek dla Masia Kwieka pisał Jerzy Ficowski. Stanowczo odmówił współpracy Masia Sylwester Kwiek. Po prostu jego szantażowano tym, że jego żona była już w Szwecji. Natomiast odmawiano mu wydania paszportu. Także w końcu tłumaczył, że no, jego związek z Fisowskim to był taki, jedynie taki, że Fisowski pisał dla niego słowa piosenek, nic więcej. No i w sumie Służba Bezpieczeństwa dała jemu spokój. Edward Dębicki, brat Edwarda Dębickiego, Stanisław Dębicki, tak? Dobrze.
Proszę Państwa, zbliża się czas podsumowań. Nie wiem, jak ta godzina upłynęła jakoś tak szybko. Ale proszę Państwa, zanim podsumujemy obiecany wiersz Papuszy na zakończenie, przychodzę do Was, me jawią kitumę. Nie przyszłam do Was, byście jeść mi dali. Przychodzę, byście chcieli mi uwierzyć. Nie przyszłam do Was po Wasze pieniążki. Przychodzę, byście rozdali je wszystkim. Przychodzę do Was z podartych namiotów. Wiatr je poszarpał i zebrała woda. Proszę Was wszystkich, proszę starych ludzi i małe dzieci i piękne dziewczyny. Zbudujcie domy srebrne jak namioty, co w lesie stoją pobielane mrozem. Nie przyszłam do Was po Wasze pieniążki. Przychodzę, byście wszystkich przyjąć chcieli, żebyście czarnej nocy nie czynili w biały dzień. Proszę Państwa, czas na podsumowanie. Kilka słów, Pani doktor.
To znaczy, mi się nasunęła, proszę Państwa, taka jedna refleksja w kwestii przymusowego osadnictwa Romów, które oczywiście dla tej społeczności było i jest niekwestionowaną tragedią. Ale jednak tak sobie pomyślałam, że to przecież nie komuniści w PRL byli, jeśli chodzi o tego typu represyjne rozwiązania, pierwsi. I byli w każdym razie pomysłodawcami podobnych rozwiązań, bo jeśli dobrze sięgnąć w przeszłość, to wydaje mi się, że możemy, jeśli chodzi o takie tradycje różnych prób uspołeczniania czy asymilacji Romów, no to chyba możemy zacząć gdzieś od mniej więcej XVIII wieku, kiedy cesarzowa Maria Teresa próbowała wprowadzić dekretem między innymi obowiązek małżeństw mieszanych pomiędzy Romami i nieromami. Przez kolejne wieki wprowadzano na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, albo może próbowano wprowadzać, różne zakazy między innymi używania języka Romani, czy przymus edukacji cygańskich dzieci. I to wszystko oczywiście kończyło się fiaskiem z powodu, najkrócej mówiąc, zderzenia kulturowego z zasadami romskimi i z romską tradycją. Po II wojnie światowej rzeczywiście niestety nie tylko w Polsce, ale w całym regionie powrócono do różnych form przymusu. Zakaz wędrówek pojawił się, o czym mówił pan doktor Krzyżanowski, wspominał o Czechosłowacji, to jeśli się nie mylę lata 50., czyli jeszcze chyba wcześniej niż w Polsce. Na Węgrzech promowano z kolei przymus zatrudniania Romów w fabrykach, na budowach, na pracach budów. Też pan doktor wspominał o tak zwanej produktywizacji ludności romskiej. Podobny pomysł w PRL próbowano realizować w odniesieniu do ludności żydowskiej. A więc zatrudnianie Żydów w zawodach, które nie były ich tradycyjnymi, tak, z których wcześniej nie byli obecni. No podobnie było także w Rumunii. Wszędzie tego typu pomysły zakończyły się jednak niepowodzeniem, a mam takie wrażenie, że w kolejnych latach gospodarka rynkowa spotęgowała tylko problem wykluczenia ekonomicznego Romów i ten narastający jednak antycyganizm czy na Słowacji, czy w Rumunii. No, po prostu problem ten, myślę, ma naprawdę szeroki kontekst i dłuższą tradycję, choć oczywiście, powtórzmy, w czasach PRL-u owa asymilacja Romów miała oczywiście charakter represyjny. I mam podsumować, więc taki bardzo krótki wniosek z dzisiejszego spotkania. Ja się bardzo cieszę, że dzięki takim spotkaniom, dzięki pracom pana doktora Krzyżanowskiego możemy z jednej strony zmierzyć się z własnymi wyobrażeniami, ale z drugiej strony także nieco ten widzialny, niewidzialny świat Romów sobie przybliżyć, bo on, myślę sobie, proszę Państwa, tylko z pozoru jest gdzieś daleko od nas. Przykre jest to, że bardzo często Romowie, stowarzyszenia romskie muszą się jakby o tą widzialność upominać. Nawet dygresja z ostatnich tygodni, proszę zwrócić uwagę, stowarzyszenia romskie upominały się całkiem niedawno czy zwracały uwagę na problem romskich uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli się jakby gdzieś na marginesie tematu ofiar agresji rosyjskiej na to państwo. No, na pewno w całej tej tragedii ukraińskiej, której jesteśmy świadkami, są oni mniej widzialni, ale tylko od nas wszystkich zależy, czy tak będzie. Więc za to bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za to piękne podsumowanie. Pan doktor.
Tak, ja bym chciał jeszcze nawiązać do papuszy. Widzimy tutaj papuszę w Gorzowie, to zdjęcie wykonane w Gorzowie z Jerzym Ficowskim, papusza, który jest wręczana nagroda ministra. Natomiast jeżeli chodzi o papuszę, tutaj można by było wiele mówić, natomiast papusza napisała tak, jeżeli chodzi o ten okres przymusowego osiedlenia, myślę, że to jest takie podsumowanie właśnie tego, o czym mówiłem. Papusza napisała tak, młode lata były śliczne, bo byliśmy w swojej prawdziwości. Weź ptaka w klatce, zamknij słowika, chociaż tak pięknie śpiewa, ale jemu smutno. A więc papusza w ten sposób, można powiedzieć, skomentowała przejście cyganów z życia wędrownego na życie osiadłe. Na pewno była to trauma. W psychologii jest takie stwierdzenie, czy takie pojęcie jak szok poznawczy. To był szok dla tego pokolenia, które wędrowało. To była zupełnie inna rzeczywistość.
Szanowni Państwo, proszę pozwolić, że też jedno zdanie. Romowie są naszymi współobywatelami. Towarzyszą nam w naszych dobrych i złych chwilach. Może szczególna ich rola to, że potrafią ubarwić nasze nie zawsze kolorowe życie. Może czasami warto sięgnąć po tomik wierszy papuszy, a jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak śpiewają i tańczą, to może wybrać się na Romane Dwesa, cygańskie spotkania do Gorzowa. Szanowni Państwo, w naszej dyskusji brali udział pani dr Magdalena Semczyszyn, pan dr Piotr Krzyżanowski. Dziękuję Państwu za uwagę. Moderował Jarosław Palicki. Do zobaczenia następnym razem.